Były też takie stwierdzenia, że tato, ty kochasz piłkę bardziej niż nas, nie? Moja mama zawsze tak mówi, fajnie. Przemek, pracuj tak ciężko, jakby życie zależało od ciebie, ale módl się tak mocno, jakby życie zależało od Pana Boga. Wiem, nie mogę oczekiwać od siebie, żeby biegać tak samo szybko jak Christian Kapon i być tak samo dobrym technicznie jak właśnie Christian, ale wiem, że na przykład mogę dać swoje doświadczenie, swój spokój, swoją wiedzę właśnie z tego, jak budować zespół w szatni. Jak ja zobaczyłem ten napis, ja mówię, matko, ja jestem realną inspiracją, realnym, może nie chcę używać słowa wzorem, ale jestem kimś, kto we mnie widzi jakieś takie światełko w tunelu.
Cześć Przemek, witam Cię w moim podcaście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za chęć rozmowy.
Dzień dobry, ja dziękuję za zaproszenie i za chęć wysłuchania pewnie mojej historii, pewnie takich też moich doświadczeń.
Zastanawiam się, czy rozmawiam z jednym z nielicznych ludzi, którzy cieszą się, że wstają lewą nogą.
Nie, myślę, że jest nas więcej tych, którzy no właśnie, mają tylko lewą nogę i pomimo tego cieszą się, że mogą tą nogą wstawać. Bo tak nawet wczoraj przy okazji właśnie gali ekonomii społecznej rozmawiałem z jedną panią, która też w swoim życiu poznaje wiele osób z niepełnosprawnością, już nie tylko fizyczną, ale też i umysłową, i też kręci o nich reportaże, filmy, i też właśnie poznaje osoby po amputacjach. I gdzieś w tej rozmowie wynikało, że właśnie. Jest w nas dużo radości, jest w nas takiego poczucia wdzięczności z tego, co dostajemy od życia, i tą swoją uwagę skupiamy nie na tym, co nam życie zabrało, tylko bardziej na tym, co nam życie dało. I tak sobie myślę, że właśnie odpowiadając na Twoje pytanie, że tych takich ludzi, którzy wstają tą swoją lewą nogą, a pomimo tego cieszą się z tego, że wstają, że mogą witać ten nowy dzień, no jest nas dużo. No i to chyba powoduje, że na tym świecie jest tego dobra coraz więcej.
A skąd w tobie tyle optymizmu? Bo jak przeglądam czy twoje media społecznościowe, czy rozmowy z tobą, to tam jest tak bardzo dużo tego optymizmu, bardzo dużo jakby radości, satysfakcji z życia. Nawet nie ma krzty narzekania, więc zastanawiam się, czy ty w ogóle, nie wiem, potrafisz na coś narzekać.
Tak, potrafię, mam też takie, nie wiem, gorsze dni, smutniejsze dni, takie chwile refleksji, zadumy, rozterki czy smutku, bo to też nam jest potrzebne. Taka ta równowaga pomiędzy tą właśnie euforią, radością, satysfakcją, ale też w tym wszystkim powinna być przestrzeń na smutek, na refleksję, być może na niezadowolenie z pewnych rzeczy, które nas spotykają w życiu. Myślę, że szkopuł polega na tym, żeby nie trwać w tym zbyt długo. Nie dawać sobie prawa do tego, żeby ten takie, no właśnie, smutek, niezadowolenie, żeby to trwało zbyt długo i żeby to brało nad nami przewagę. Dążyć do tego, że okej, jeżeli jestem smutny, to zapytać siebie samego, dlaczego jestem smutny, co powoduje ten smutek, co jest źródłem tego smutku i co mogę zrobić, żeby daną sytuację rozwiązać, żeby znaleźć z tego wyjście. Natomiast skąd źródło takiego optymizmu? Ja myślę, że z wielu rzeczy. Na pierwszym miejscu na pewno postawiłbym, i to może jest mało popularne w dzisiejszym świecie, ale mam odwagę, nabywam odwagę o tym mówić, to na pewno jest wiara w Pana Boga. To, że moje życie gdzieś tam jest osadzone twardo na tym, co dostaję od Pana Boga, to pozwala mi, no właśnie, być przede wszystkim wdzięcznym za to wszystko, co mnie spotyka, i skupić się na tym, co dostaję od Pana Boga, a nie na tym, czego nie mam. Też na pewno źródłem optymizmu są moi bliscy. Rodzina, przyjaciele, znajomi, mama, rodzeństwo, żona, dzieci, czyli to najbliższe otoczenie, z którymi te swoje smutki i te radości mogę dzielić. Zawsze jak możemy się z kimś tym podzielić, to łatwiej jest to wszystko znosić. No i też myślę, że też osoby, które spotykam. No znowu, nawiążę do tego spotkania wczorajszego, gdzie miałem przyjemność spotkać wiele osób z niepełnosprawnością, ale i ludzi pełnosprawnych, którzy robią dobre rzeczy. Jak sami sobie powiedzieli, oni tak naprawdę nic wyjątkowego nie robią, tylko małe, drobne rzeczy na co dzień starają się pomagać. I to pokazuje, że te osoby tak naprawdę robią ogromne rzeczy, dają ogromne serce z siebie, robią wielkie, małe rzeczy. I jak spotykasz takich ludzi, rozmawiasz z nimi, wysłuchujesz ich historii, no to potem ta ich pozytywna energia przechodzi na ciebie i bierzesz sobie trochę, no i to powoduje, że wiesz, wstajesz dzisiaj rano i mówisz, kurczę, ten świat jest dobry. Pomimo tego wszystkiego, czasami co się dzieje, co się słyszy, że jest tyle niefajnych rzeczy, to jednak dostrzegasz te dobre aspekty tych ludzi, którzy pomagają sobie nawzajem, którzy są dla siebie wsparciem, którzy, no właśnie, widzą tą szklankę do połowy pełną, a nie pustą.
Czyli to jest trochę na zasadzie, że no, z kim przystajesz, takim się stajesz, że jeżeli tak jakby z ludźmi, tak jak wspomniałeś, pozytywnymi się zadajesz, to automatycznie jakoś czujesz się bardziej pozytywny, a jak z negatywnymi, to czujesz się bardziej negatywny.
Znowu, to działa w dwie strony, bo jeśli człowiek daje sobie prawo wewnętrznie do tego, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się szczęśliwym, to automatycznie będzie też szukał tych ludzi z pozytywnym nastawieniem, ludzi, którzy chcą żyć. I wtedy ta energia przepływa w dwie strony. Natomiast jeśli ja sam sobie tego prawa nie chcę dać. Nie chcę powiedzieć sobie, że mogę być szczęśliwy, że chcę być szczęśliwy, że dość narzekania, że koniec użalania się nad sobą, to siłą rzeczy będę też przyciągał do siebie osoby, które właśnie podobnie jak ja narzekają, szukają sensacji, szukają afer, szukają frustracji. I jest to zagrożenie realne, że będziemy się w takim tym towarzystwie, nazwijmy to toksycznym, zagłębiać. Więc no, uważam, że wszelkie zmiany trzeba zaczynać od siebie. Jeśli ja sobie powiem tak, lubię siebie, akceptuję siebie takiego, jakim jestem i chcę być ze sobą szczęśliwy, to automatycznie będę tego szczęścia doszukiwał się w drugim człowieku. No i znajdując to szczęście w tym drugim człowieku, automatycznie będę ładował swoje akumulatory i napędzał siebie w tym kierunku.
Skąd się wziął wątek tej pracy trenera mentalnego w twoim życiu?
Oj, oj, to długa historia. Ja myślę, że to zaczęło się jeszcze na etapie, kiedy miałem dwie nogi. I jeszcze pracując na pływalni jako instruktor i ucząc dzieciaki pływania, w ogóle fascynował mnie drugi człowiek. Nie tylko dziecko, ale też i osoba dorosła. Byłem ciekaw, w jaki sposób budować relacje z człowiekiem, w jaki sposób poznawać jego świat, w jaki sposób też móc dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem z drugim człowiekiem. I to był taki początek właśnie tej przygody, może nie jeszcze jako trener mentalny, ale tutaj bardziej właśnie w kontekście prowadzenia szkoleń. Zacząłem od pierwszych szkoleń z obsługi klienta, prowadzenie szkoleń z komunikacji, też zdobycie oczywiście odpowiedniej wiedzy i kursów w tym temacie. I no, a potem przyszła amputacja, trochę też przestawienie się na inne tory. No i też potem ogromna wiedza i ogromna przygoda związana z amfutbolem i to doświadczenie właśnie sportowe. Plus ta wiedza ze szkoleń biznesowych, właśnie z tego budowania relacji z drugim człowiekiem, tu mnie się taki stworzył obraz, że myślę, że teraz można pójść w trening mentalny, czyli na bazie sportowych doświadczeń jako zawodnika, plus tej wiedzy, jaką mamy w pracy z drugim człowiekiem, poznawaniu, budowaniu relacji i umiejętności dotarcia do drugiego człowieka, to właśnie trening mentalny i pomaganie czy innym sportowcom, czy innym zespołom sportowym, pomaganie w odnalezieniu swoich mocnych stron i pomaganie w tym, żeby oni sami wypracowywali swoją drogę do tych celów sportowych, ale jednocześnie do też takiego przede wszystkim poznania siebie jako człowieka. Bo ja mam też taką zasadę, że zanim zbudujesz sportowca, to najpierw zbuduj go jako człowieka. Albo daj mu przestrzeń tego, żeby on się zbudował jako człowiek. O, tak myślę, że będzie lepiej.
Myślisz, że to zainteresowanie, które zaczęło się jeszcze przed wypadkiem, pomogło ci właśnie po wypadku? Jakby ja też nie chciałbym w sumie do tego samego wypadku wracać, bo już o tym wspominałeś wiele razy. Jakby o samym wypadku mówię, to już nie wiem, czy warto po raz kolejny rozmawiać, ale jeżeli chodzi mi o ten taki mentalny aspekt, to myślisz, że poniekąd, czy byłeś dla siebie dobrym trenerem mentalnym wtedy, kiedy potrzebowałeś go?
No to jest ciekawe pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że ta wiedza, ten sposób też postrzegania siebie, drugiego człowieka w jakimś stopniu pomógł mi zrozumieć to, co się wydarzyło, przyjąć to na klatę i sprostać tym wyzwaniom. I też może pozwoliło mi tak spokojnie do tego wszystkiego podejść, jeśli można oczywiście w takiej sytuacji do tego spokojnie podejść. Może też świadomie. Ale też myślę, że to też chyba jakby związane było z pewnymi takimi może właśnie wartościami w życiu. I znowu tutaj się odniosę do Pana Boga, że gdzieś tam to takie przeświadczenie, że to, co mnie spotkało w życiu, to wydarzyło się po coś, to teraz tylko ja potrzebuję odnaleźć cel tego działania i sens tego wszystkiego. No i taka, znowu nawiążę do tej wdzięczności, tak? Jakby po wypadku te moje myśli nie były kierowane w takiej tej pretensji do tego, że coś, co mi się stało, dlaczego straciłem nogę, tylko bardziej taka wdzięczność, okej, no ale żyję, nie? Dalej mam swoje życie, no to można powiedzieć, to jest tylko amputacja, tak naprawdę jest druga noga, jest większość ciała i to jakby to skupienie się na tym. Dziękuję, co mam, a nie kurczę, czemu ja tego nie mam, nie?
Ciekawi mnie odnośnie trenerów mentalnych, bo jest taki, jeżeli o nich mowa, czy o coachach, to jest taki trochę stereotyp, że to są tacy trochę szarlatani, kaznodzieje, że wiesz, jak skoczysz 10 razy, sobie tam przywalisz serce, powiesz, jesteś zwycięzcą, to jesteś zwycięzcą i tak dalej. Zastanawiam się, czy to troszeczkę właśnie no, nie działa szkodliwie na twoją pracę, że jednak każdy myśli, o, jak trener mentalny, to on będzie mi... Będzie piasek na pustyni sprzedawał.
Faktycznie jest takie przeświadczenie, taki stereotyp. Nie wiem, z czego on wynika, ale nie ma na to wpływu. I tutaj no, jedyne, co mogę się skupić na tym, to właśnie na to, co ja mam wpływ, czyli przede wszystkim być autentycznym w relacji z zawodnikiem czy w relacji z drużyną. Pokazanie, że to wszystko, co ja im proponuję, te narzędzia, które pokazuję, to przede wszystkim też przepracowałem na samym sobie. I to też myślę, że dla mnie jest takim, to moje doświadczenie sportowe jest takim wsparciem, taką mocną kartą, mocną stroną w relacji z zawodnikiem, że mówię, popatrz, hej, ja ci nie mówię o tym, co jest w książkach, podręczniku, nie mówię ci, weź tam, tak jak mówisz, nie, uderz się w serce, powiedz sobie, dasz radę, tylko słuchaj, ja też to przechodziłem, tak? Ja też miałem w swojej karierze zawodnika mecze przegrane, mecze wygrane, dni, kiedy nie chciało mi się iść na trening, dni, kiedy ten trening był super, dni, kiedy chciałem to wszystko rzucić i dni, kiedy czułem się z tym wszystkim szczęśliwy. I mówię, słuchaj, u mnie zadziałało to, to i to i to. Chcesz, to zobacz, wypróbuj u siebie. Ja ci pomogę, ja będę twoim wsparciem. Jeśli nie, szukamy innych rozwiązań. I myślę, że no właśnie, takie bycie autentycznym, bycie wsparciem, bycie dla tej osoby, to jest to, co ja chcę jej pokazać i co chcę jej dać. Natomiast no to, czy ona to weźmie, czy nie, no to już nie do końca ma na to wpływ.
A co w Twojej opinii składa się na dobrego trenera mentalnego? Ja miałem kiedyś długą rozmowę z Kubą Bączkiem, sporo na ten temat rozmawialiśmy. On powiedział, że jego zdaniem przede wszystkim by postawił na kreatywność, że dobry trener mentalny musi być kreatywny i musi mieć skłonność do eksperymentowania, bo nigdy nie wiesz, nie masz dwóch osób takich samych, że nie masz pewności, że jedna metoda zadziała na 10 osób, czy coś takiego, czy 10, 20, że do każdego po prostu trzeba podchodzić indywidualnie. Tu nie ma wzoru jak w matematyce.
Tak, to prawda. No i tutaj pewnie nie ma też uniwersalnego wzoru na dobrego trenera mentalnego, bo co za każdym trenerem mentalnym kryje się osobowość, historia, doświadczenie. Ja ze swojej perspektywy, na co kładę nacisk, no to przede wszystkim taka uważność na tego drugiego człowieka, czyli przede wszystkim poznanie jego wartości, jego historii, jego doświadczenia, jego sposobu na postrzeganie, na poznanie jego sposobu postrzegania świata i tego, co go otacza. I też na pewno umiejętne słuchanie, co pewnymi zachowaniami, przekonaniami ten człowiek chce mi powiedzieć i przede wszystkim, co on sam sobie chce powiedzieć. Do tego też kładę nacisk na umiejętne stawianie pytań, czyli takie. Tak prowadzić rozmowę i tak pytać zawodnika, żeby pozwolić mu samemu do pewnych rzeczy dojść, żeby on pewne rzeczy sam też wypracował, znalazł swój złoty środek, bo uważam, że jeśli on sam to wypracuje, to po pierwsze weźmie za to większą odpowiedzialność, będzie się z tym bardziej utożsamiał i to przede wszystkim będzie jego. Dostosowane właśnie do jego potrzeb, do jego oczekiwań, do jego wartości. I też podpiszę się pod tym, co mówił Jakub Bączek, czyli ta elastyczność, kreatywność, tak, to jest potrzebne, bo każdy zawodnik to jest inny człowiek i no właśnie ma inne potrzeby.
A potrafisz wskazać taki najtrudniejszy przypadek, największe wyzwanie, jeżeli miałeś, jakie miałeś w pracy trenera mentalnego?
Najtrudniejszy. To są takie momenty bardziej w relacji z pracy już z drużyną, kiedy gdzieś tam nie do końca jest taka przestrzeń na zaufanie sobie. O, to tak to bym ujął. I to jest taki trudny, to jest duże wyzwanie, żeby tak tą relację zbudować, żeby cały zespół, cały, nie większość, nie kilka osób, tylko cały zespół ci zaufał, ci uwierzył i zobaczył, że tak, że to jest taka droga, którą możemy wszyscy podążać. To myślę, że jest takim najtrudniejszym na dzień dzisiejszy dla mnie wyzwaniem.
A miałeś sytuację, kiedy pomyślałeś sobie, że zawiodłeś jako trener mentalny?
Nie, jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Zastanawiam się. Nie, myślę, że zawsze mogę zapytać się, co jeszcze mogłem zrobić lepiej, albo co jeszcze mogłem zrobić inaczej. Ale jest na takim etapie, że za każdym razem podchodzę do zawodnika najlepiej, jak umiem. I wtedy właśnie chyba jakby, no, nie mogę sobie powiedzieć, że gdzieś zawiodłem. Oczywiście mogłem zrobić coś inaczej, ale za każdym moim działaniem jest taka intencja, że ja chcę pomóc, ja chcę być, ja chcę wspierać. I dopóki to jest, no to myślę, że warto ten zawód wykonywać i warto być tym wsparciem. Ale to też jakby od razu możemy poruszyć temat właśnie tego rozwoju, tak, że jako trener ciągle trzeba się doskonalić, ciągle trzeba zdobywać nową wiedzę, trzeba się rozwijać, no bo nie możemy oczekiwać tego samego od zawodnika, jeżeli sami tego nie robimy, więc tutaj ciągłe samodoskonalenie jest potrzebne.
A jak ty reagujesz na takie słowa, też o tym z Kubą rozmawiałem, często jak się mówi o presji, to się pojawia taki argument, że sportowiec nie może mówić o presji, bo on zarabia dużo pieniędzy, a presję to ma samotna matka, która musi wyżywić trójkę dzieci.
Znam, to pamiętam, chyba Mateusz Borek użył takiego
Tak.
porównania. Nie, ja uważam, że i tu jest presja. Są dwie różne historie i z jednej strony tak, zawodnicy dużo zarabiają, robią to, co kochają, realizują swoją pasję, tylko w tym wszystkim jest jeszcze druga strona medalu. Dochodzi zmęczenie, dochodzi rutyna, dochodzi frustracja, dochodzą pewne przekonania u tych zawodników, które zostały wbudowane w nich, wykreowane w nich jeszcze w czasach dzieciństwa. I to wszystko pracuje w tym człowieku, na tym obszarze, którym on jest, czyli na tym sportowca. I to też powoduje presję. I ona jest, i trzeba z nią pracować, trzeba ją oswajać, trzeba dowiedzieć się, skąd ona wynika i co zrobić, żeby ta presja była tym takim motorem napędowym, a nie tym czymś, co nas powoduje, co nas paraliżuje, co nas demotywuje, co powoduje, że popadamy w depresję. Nie wiem, skąd Mateusz Borek jaką miał intencję, bo to też ja widziałem taki wykrojony, znaczy wycięty przekaz. I nie wiem, jaką miał intencję. Natomiast ja uważam, że i tu o tej presji trzeba mówić, trzeba rozmawiać, i trzeba nad tym pracować.
Też mnie to ciekawi, bo też wspomniałeś o tych sytuacjach, że często siedzą w nas jakieś zdarzenia z dzieciństwa. To znaczy, że na to, jacy jesteśmy my dzisiaj, to składają się jakieś takie demony, traumy z dzieciństwa. W sensie, że czy możemy jakoś oddzielić to, co było, nie wiem, jeżeli ktoś przeszedł z nas trudne doświadczenie w dzieciństwie, czy jesteśmy w stanie na przykład teraz w tym wieku raptem to ciachnąć, odetchnąć i zapomnieć o tym z pomocą psychologa, trenera mentalnego?
Myślę, że to nie kwestia chodzi o ciachnięcie. Chodzi o kwestię o przepracowanie tego, o zrozumienie tego, co z nami zadziało się w tych pierwszych latach życia. To takie nasze przekonania, które mamy teraz o sobie jako o osobie dorosłej, często tworzą się w pierwszych 10-11 lat naszego życia. To, w jaki sposób rodzice z nami rozmawiali, to, w jaki sposób nauczyciele do nas docierali i w jaki sposób właśnie rozmawiali z nami i nas wychowywali. I te wszystkie trudne momenty, które wydarzyły się w dzieciństwie, one ugruntowały, stworzyły taki fundament w naszych przekonaniach, naszej osobowości. I to teraz, jak teraz funkcjonujemy, w dużej mierze spowodowane jest tym, jak zostaliśmy wychowani jako dzieci. Myślę, że przede wszystkim warto to poznać w sobie właśnie przy pomocy czy psychologa, czy psychoterapeuty, czy też trenera mentalnego, żeby dowiedzieć się, dlaczego ja teraz postrzegam tak świat, a nie inaczej, co na to wpłynęło, skąd takie, a nie inne moje doświadczenie, moje postrzeganie, bo to jest bardzo kluczowe, że te nasze przekonania, które mamy w głowie o sobie, one kreują nasze myśli i kreują też nasze emocje. A te myśli i emocje kreują nasze zachowania na co dzień. No a jak nie trudno się domyślić, te codzienne zachowania kreują naszą rzeczywistość. I to tak, to wszystko ze sobą współpracuje, więc warto, zanim zaczniemy zmieniać swoje zachowania, po pierwsze dowiedzieć się, dlaczego tak, a nie inaczej, skąd to się u mnie wzięło, czyli pogrzebać w tych przekonaniach. Zrozumieć je, przepracować i dopiero pójść dalej.
Czy masz w życiu ludzi, których żałujesz, że poznałeś? Bo jak sobie teraz o nich myślisz, to masz same złe wspomnienia, albo takie, no, gdzieś tam z szufladki wychodzą złe emocje?
Są takie osoby, natomiast nie żałuję, że ich poznałem, bo też widocznie musiałem ich poznać. Znaczy, w jakimś celu Pan Bóg postawił ich na mojej drodze. Nawet jeżeli wywołały gdzieś u mnie trudne emocje, to przede wszystkim to nie jest ich wina, tylko to jest kwestia tego, jak ja te osoby odbieram, jak ja odbieram ich zachowania i w jaki sposób ja sobie to filtruję i to, w jaki sposób ja pozwalam sobie na takie, a nie inne emocje w relacji z tymi osobami. Natomiast każda relacja, każda znajomość Nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale wzbogaca mnie, tak? Buduje mnie jako człowieka, bo to jest, no właśnie, nowa relacja, nowy człowiek, jego doświadczenie, jego sposób postrzegania, to pokazuje, że każdy z nas jest inny. No bardzo, myślę, że nasze życie byłoby bardzo takie monotonne, smutne, gdybyśmy się obracali tylko i wyłącznie z tymi osobami, które myślą podobnie jak my, albo mają podobny system wartości. Co więcej, jeżeli chodzi o budowanie relacji, komunikowanie się, dogadywanie się z drugim człowiekiem, to wiadomo, że najłatwiej nam przychodzi z tymi, którzy są podobni do nas. Ale trzeba wyjść z tej swojej strefy komfortu, trzeba pewne rzeczy przestawić w swojej głowie, żeby dogadać się też z osobami, które inaczej postrzegają świat. I to jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo rozwojowe, bo wzbogacasz swój wachlarz właśnie takich umiejętności w rozmowie z każdym człowiekiem.
Ciekawi mnie, jak podchodzisz do tego. Być może słyszałeś już takie słowa, jak coś się gdzieś tam zdarzyło złego, to ktoś, szczególnie starsze osoby tak mają, mówią, bo Bóg tak chciał. Że coś się wydarzyło, bo Bóg tak chciał, coś złego, bo Bóg tak chciał. Jak ty reagujesz na te słowa? Jakby ty, człowiek, który tak się otwarcie przyznajesz do wiary, rzeczywiście wierzysz, że nawet wszystko, co złe czy dobre, to dlatego, bo Bóg tak chciał?
Ojej, no, z jednej strony, wiesz, samo to moje postrzeganie wypadku, to trochę jest w tej kategorii, tak, że Bóg postawił ten wypadek po coś i teraz co ja mam z tym zrobić, tak? To można by było to pójść takim skrótem myślowym, powiedzieć, no bo Bóg tak chciał. Z drugiej strony ja jestem za mały w swojej takiej, nazwijmy to, mądrości życiowej, żeby dowiadywać się, co Pan Bóg chce. Natomiast jak już mówimy tak otwarcie o Panu Bogu, ja mam taką swoją modlitwę i za każdym razem rano mówię, że nie moja wola, ale Twoja, niech się, Panie Boże, stanie. Więc uczę się przyjmować tego, co mi życie przynosi, no, ale w jakimś stopniu też. O, może inaczej. Moja mama zawsze tak mówi, fajnie. Przemek, pracuj tak ciężko, jakby życie zależało od ciebie, ale módl się tak mocno, jakby życie zależało od Pana Boga. I to takie właśnie połączenie tego, że jakby, no nie mogę wszystkiego rzucać na Pana Boga, na Jego barki i mam nic nie robić, a On zrobi to, co uważa, bo to też nie o to chodzi, bo dał mi talenty, dał mi życie, którego nie mogę zmarnować, więc potrzebuję uczyć się, rozwijać, realizować też te swoje cele, ale przede wszystkim żyć. Ale z drugiej strony mieć świadomość tego, że zawsze jest jeszcze coś, się może wydarzyć, na co ja nie mam do końca wpływu i wtedy no, przyjąć to, no bo to w jakimś celu jest na mojej drodze. Przyjąć to, zrozumieć to i zrobić z tym coś dobrego, jakąś korzyść. Nie wiem, czy dobrze to też rozumuję, taki balans pomiędzy jednym a drugim. No ale przede wszystkim takie to wszystko, też oprzeć to wszystko na takiej wdzięczności, że kurczę, dziękuję, że mogę wstać, że mogę zjeść śniadanie, że mogę wypić poranną kawę, że mogę spędzić czas z rodziną, że mam swoją pracę, że mam dom, w którym mogę mieszkać, że w najbliższym otoczeniu nie dzieje się wojna, nie ma konfliktów. No i w ten sposób tak to postrzegać. No, tak myślę.
Przechodząc do części związanej z amfutbolem, duża jest różnica między Przemkiem sprzed pierwszego zgrupowania, a z Przemkiem dziś?
No, myślę, że tak. Myślę, że duże. Przemek przed pierwszym zgrupowaniem to Przemek z mnóstwem pytań, z mnóstwem takiej trochę też niepewności, co to będzie. Już sprowadzając to wszystko tylko do samego takiego futbolu, to w ogóle czy sobie poradzę, czy będę umiał dobrze poruszać się na kulach i mieć tą samą radość z piłki nożnej, jaką miałem wtedy, kiedy jeszcze miałem dwie nogi. A Przemek teraz to Przemek, jeżeli chodzi o futbol, to człowiek szczęśliwy, spełniony, zadowolony z tego, że mógł tak wiele przeżyć. Znowu spotkać wspaniałych ludzi, trenerów, zawodników z innych drużyn, z innych reprezentacji. Człowiek, który przegrywał mecze, który wygrywał, który na boisku płakał, który się cieszył, czy miał możliwość no, doznać wielu, wielu emocji. I myślę, że pomimo jakichś tam braku największych sukcesów sportowych, to przede wszystkim człowiek taki spełniony, jeżeli chodzi o futbol. Naprawdę jestem za te 12 lat gry w reprezentacji bardzo, bardzo wdzięczny, że mogłem grać, że mogłem tą drużynę, tą dyscyplinę też od początku tworzyć ze wspaniałymi ludźmi. Nie, no, przeszczęśliwy.
A czym cię zauroczył amfutbol? Bo ja wiem, że próbowałeś też koszykówki na wózkach, ale z tego, co się dowiedziałem, to ten sam aspekt, że musisz siedzieć na wózku, ci bardzo się nie podobał.
Tak, wtedy jakoś to tak mnie, nie wiem, czy mentalnie, czy podświadomie blokowało i to mi strasznie przeszkadzało. Ale też fajna dyscyplina, koszykówka na wózku, więc polecam spróbować, o tak, tym, którzy oczywiście mogą. Natomiast co mnie urzekło w amfutbolu? No chyba to, że wiesz, że piłka nożna. No kurczę, no, to od małego była ta dyscyplina najbliższa mojej osobie, czyli piłka, bramki i boisko. No i tylko jak to taka dyscyplina się pojawiła, to właśnie ta odmiana tej dyscypliny, tej takiej prawdziwej miłości sportowej, to było to. To, że masz ludzi, że masz zespół, że za tą piłką biegasz, że trzeba wykombinować, jak to zrobić, żeby tą bramkę strzelić, a jej nie stracić. Cała ta otoczka, która jest związana z tym sportem, czyli no właśnie, rywalizacja, ale przede wszystkim rywalizacja nie z drużyną po drugiej stronie boiska, tylko rywalizacja z samym sobą, tak? Żeby już w szatni tego meczu nie przegrać, żeby przygotować się najlepiej jak umiesz, że jeżeli ci nie idzie w meczu, no to trzeba tak wykombinować, żeby odwrócić losy tego spotkania. No i ta drużyna, ten przypływowy zapach szatni, ta charakterystyczna też szydera w tej piłkarskiej szatni. No i co, to wszystko, co się właśnie łączy z relacjami, tak? Co zawodnik, to inny człowiek, to inne postrzeganie. To też mnie tego bardzo dużo futbol nauczył, że to, że ja widzę świat tak, to nie znaczy, że mój kolega, który siedzi obok mnie w szatni, widzi go tak samo, nie? I teraz co zrobić, jak się dogadać i jak zbudować ten zespół, żebyśmy pomimo tych różnorodności, no to patrzyli wszyscy w ten jeden wspólny cel i do tego celu dążyli. No i tyle, jeżeli chodzi o ten futbol. To myślę, że tak pokrótce.
A co było najtrudniejsze, jeżeli mówimy o stricto sportowym aspekcie amfutbolu dla ciebie do przyswojenia?
Jeżeli mówimy o takim czysto sportowym aspekcie, no to myślę, że też zbudowanie takiej, nie wiem, szybkości, tak? No to też było w pewnym stopniu związane też z moim wiekiem. Zaczynałem grać w futbol, to 29 lat, więc ta szybkość już w tamtym czasie no miała już jakieś swoje ograniczenia i potem już tylko, znaczy no, w jakimś stopniu można było ją zbudować, no ale nie do takiego stopnia. Jak widziałem, że ci moi młodsi koledzy, czy Krystian Kapłon, czy Bartek Łastowski, no niesamowicie szybcy zawodnicy, więc oni, to był taki poziom, którego ja nigdy nie osiągnąłem. A tak to, nie wiem, mam wrażenie, że pewne rzeczy gdzieś tam zostały mi z automatu, z tej gry dwunożnej. No pewnie też taka nauka tego, że już nie mam tej prawej nogi, bo były takie sytuacje na boisku, że no, chciałoś tą prawą nogę wyciągnąć, żeby tą piłkę złapać czy ją przyjąć, no a tego już nie było, tak? Więc tutaj trzeba było troszeczkę się inaczej ustawić i to też bieganie o kulach wymuszało trochę inne ustawienie na boisku, trochę też inna pozycja startowa. Ale to wszystko gdzieś tam dzięki właśnie mądrości naszym trenerom, całego sztabu i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam wokół futbolu się przewinęli, no to myślę, że to można było zdobyć, nauczyć się Jeśli chciałeś tą ciężką pracę podjąć, to te pewne elementy udało się przyswoić. Ale myślę, że tak, że tej szybkości gdzieś tam zawsze mi brakowało na boisku.
A jest różnica między zawodnikiem, który nie miał nogi praktycznie od zawsze, a zawodnikiem, który stracił ją już w jakimś takim, nie wiem, wieku nastoletnim albo dorosłym, jak ty?
Myślę, że tak. I tego też trochę zazdroszczę tym moim juniorom amp futbolowym, z którymi teraz pracuję, bo oni praktycznie od małego mogą na tej jednej nodze ten amp futbol uprawiać. I jak sobie pomyślę, co oni mogą osiągnąć, jeżeli chodzi o sportowy aspekt, to jak mogą być sprawni, to jak mogą właśnie na tym boisku być szybcy i świetnie tą piłką operować, no to tylko no właśnie taki powód takiej oczywiście zdrowej zazdrości, bo to nie, że kurczę, że oni mogą tą dyscyplinę uprawiać od małego, co daje im większe pole do właśnie zdobycia większych umiejętności, większego doświadczenia i jeszcze te umiejętności poszerzyć, tak? No ja, taka moja historia, że zacząłem dość późno, i więc pewne rzeczy musiałem się po prostu, no już pewne rzeczy u mnie były nie do przeskoczenia. Oni mogą być uformowani, ukształtowani od małego, no co sprawia, że no ich poziom piłkarski będzie dużo wyższy niż mój. To jest bardzo, bardzo fajne. No więc tutaj to jest ta różnica, że też jak od małego poruszasz się o kulach, czy niepełnosprawność wrodzona, no to masz pewne nawyki, które dla ciebie są po prostu naturalne, bo tak miałeś od początku, nie? Ja pewne rzeczy się też musiałem przestawić. Ja też myślę, że miałem o tyle szczęścia w tym wszystkim, że straciłem swoją prawą nogę, a zawsze byłem lewonożny, więc tutaj nie musiałem się przestawić. A są osoby, które na przykład były prawonożne i tą prawą nogę straciły i też uprawiały i grały w futbol, tylko potrzebowały trochę więcej czasu, żeby się przestawić na grę lewą nogą. Ale życie pokazuje, że no właśnie, jeśli chcesz, to możesz to zrobić. Kwestia ciężkiej pracy, determinacji, konsekwencji i takiego działania pomimo wszystko.
Właśnie wspomniałeś ten ciekawy wątek szkolenia, bo też miałem o to zapytać. To mnie ciekawi, że jak jeszcze przejdziemy właśnie do tych lat 2011-12, no to przychodzili właśnie zawodnicy, którzy nie trenowali amfutbolu za dzieciaka, bo wtedy nie istniał to. Albo właśnie ktoś sobie sam gdzieś trenował, jeżeli miał gdzieś niepełnosprawność wrodzoną, albo tak jak ty, grał w piłkę. A dzisiaj ta młodzież, która teraz wejdzie do kadry, to już jest młodzież, która jakby przeszła taki tryb szkolenia typowo pod amfutbol. I to mnie właśnie ciekawi, czy rzeczywiście tak czuć różnicę, jeżeli się tak od małego trenuje ten amfutbol, że to jest tak specyficznie nacechowane i to są po prostu inni zawodnicy niż ci, którzy tam byli w tej kadrze 10 lat temu?
Tak. Myślę, że to ma duży wpływ na wzrost umiejętności i w ogóle podniesienie poziomu amfutbolu w Polsce. Jeszcze nie jest taki czas, gdzie większość z tych zawodników, którzy grają teraz w seniorskiej reprezentacji, już od małego trenowała amfutbol, bo te dzieciaczki dopiero nam rosną i myślę, że oni wejdą za 3. No, to 3-4 lata, tak myślę. Ale na przykład Krystian Kapo, który w moim odczuciu jest w Polsce najlepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o amfutbol. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest czołówką europejską i światową. To jest chłopak, który jest osobą niepełnosprawną od urodzenia i faktycznie od małego grał o kulach w tą piłkę z osobami pełnosprawnymi. I jakbyśmy teraz sobie patrzyli na Krystiana, na jego, no właśnie, szybkość, technikę, tą umiejętność poruszania się na boisku, no to śmiało mogę powiedzieć, że w Polsce jest wielu zawodników dwunożnych, którzy takiego poziomu nie prezentują. No to jest człowiek w ogóle, no, dla mnie, mówię, najlepszy zawodnik w Polsce i jeśli nie w Europie i na świecie. I to jest dowód na to, że tylko znowu, nie zapominajmy o jednej rzeczy. że to, że masz możliwość uprawiania tej dyscypliny od małego, to jest jedno. Ale drugi aspekt jest taki, po pierwsze, czy ty to będziesz robił i w jaki sposób to będziesz robił? Czy będziesz robił to na 100%? Czy będziesz to robił, okej, jest, bo jest, ale daję sobie no, taką przestrzeń na odpuszczanie, na nieprzychodzenie na treningi, na braku konsekwencji, na to, że właśnie, czy robię to świadomie i łączę to też na przykład z treningiem siłowym, ze zdrowym trybem życia, z dbałością o sen, o odpoczynek, o właściwą regenerację, czy robię to, bo robię, a co z tego będzie, to zobaczymy. Nie? Christian Capuon to jest też chłopak, który od pewnego momentu bardzo świadomie prowadzi swoim życiem, swoją karierą sportową. No i tego już widać efekty. Więc teraz, no, teraz taka rola nas, trenerów, żeby tych najmłodszych amfutbolowców właśnie budować w nich taką świadomość, że słuchaj, masz niebywałą szansę do tego, żeby spełniać swoje marzenie jako sportowiec z niepełnosprawnością, ale że możesz za chwilę w tej dyscyplinie reprezentować kraj, że możesz się rozwijać, że za chwilę będzie możliwość pojechania na Igrzyska Paralimpijskie, pokazywania tego amfutbolu jako drogi, jako sposobu na życie. Warunek jest taki, że wejdź to na 100%. Zaufaj, zainwestuj w siebie, podejmij to ryzyko i zadbaj o to, żeby tutaj się rozwijać jak najlepiej. No i myślę, że to przyniesie efekty właśnie w postaci takich zawodników naprawdę na najwyższym poziomie.
A w amfutbolu też jest tak bardzo widoczny talent u zawodnika, czy ktoś ma talent, czy nie? Czy można troszeczkę na jakichś takich umiejętnościach fizycznych, na to, że właśnie ktoś był kiedyś dwunożny, jakieś tam sobie nawyki wyrobił i teraz na tym przysłowiowo jedzie, będąc amfutbolistą? Czy tutaj też od razu widzisz po kimś, aha, ten to ma talent, ten to jakby. Za dużo nie musi się napracować, a już robi różnicę na boisku.
Znaczy, ja myślę, że tutaj nie ma rozdzielenia, czy jest to sport z niepełnosprawnością, czy sport osób pełnosprawnych. Talent to jest pierwiastek zawodnika, tak? To jest część. Myślę, że dużo ważniejszą częścią jest praca, praca i praca. I tym wszystkim, co za słowem praca stoi. W świecie sportu można zobaczyć wielu zawodników, zawodniczek, które miały talent, ale go nie wzbogaciły go pracą. No i niestety gdzieś tam no nie dały sobie szans na to, żeby zrobić coś więcej w sporcie. A jest też, myślę, że wiele przykładów, gdzie ten talent był stosunkowo niewielki, natomiast to wszystko zostało nadrobione pracą. Takim zaangażowaniem, taką nieustępliwością, taką determinacją i oni osiągnęli w sporcie bardzo dużo. Więc tutaj myślę, że optymalnie jest oczywiście połączyć wszystko. To znaczy, no tak, masz naturalny talent, masz ten dryg do piłki, okej, ale dawaj, pracujemy ciężko, żeby ten talent rozwijać, żeby go nie zmarnować, żeby go powiększać i żeby nie zatrzymać się w miejscu, tylko rozwijać swoje umiejętności.
Ty teraz możesz powiedzieć, że miałeś talent do futbolu?
No właśnie myślę, że nie. Znaczy, myślę, że jeżeli tak jak właśnie słuchałem ciebie i tak pomyślałem o sobie, to jednak w mojej sytuacji więcej nadrabiałem tą pracą, tą determinacją, tą taką pasją do tego, co robię, a samego tego talentu, znaczy coś tam musiało być, no bo gdyby tego nie było, no to myślę, że też pewnie mogłoby być tak, żebym szybciej się poddał. Natomiast ja też chyba nie jestem takim typem zawodnika, któremu rzeczy przychodzą łatwo, naturalnie, tak? Więcej chyba trzeba wypracować, wypracować i jeszcze raz wypracować.
Ciekawi mnie to, bo jakby już parę lat temu miałem możliwość tam chodzić na zgrupowania kadry, gdy mnie jeszcze z redakcji wysyłali. I jak porównam sobie na przykład wizerunek kadry wizerunek amfutbolu w Polsce 5 lat temu albo więcej, z dzisiejszym, to ja widzę ogromną różnicę i to znaczy widzę to na innym takim przykładzie, że właśnie kilka lat temu, jeżeli mówiono o was, to było przeważnie na zasadzie: a co się kryje za historią, że nie masz nogi, a opowiedz tę historię. Dzisiaj, jak czytam informacje, to są po prostu wyniki, że kadra wygrała, kadra zagra, kadra tak. Po prostu jakby przestano się, gdzieś nastąpił ten stop, przestano się interesować tym, jakby tą historią właśnie, a dlaczego, a skąd, tylko zaczęto traktować zawodników tak normalnie po prostu jak wszystkich innych. Ty się zgodzisz z tym, jakby co jeszcze takiego innego widzisz, jeżeli chodzi o postrzeganie amfutbolu w Polsce gdzieś 5, 7, 10 lat temu, a dziś.
Znaczy, faktycznie, zresztą tak, przede wszystkim to postrzeganie się zmieniło, to na pewno, bo gdzieś tam też pojawiły się wyniki sportowe, między innymi ta dwukrotny brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Pojawiła się też, była też duża impreza właśnie Mistrzostwa Europy w Krakowie, które też myślę, że na wizerunek amfutbolu wpłynęły w Polsce. Sukcesy klubowe na arenie Ligi Mistrzów. Więc, no właśnie, przyszły wyniki, o których możemy rozmawiać, na podstawie których możemy tą reprezentację i tą dyscyplinę też oceniać. Aczkolwiek ja myślę, że jeszcze, no właśnie, największych wyników sportowych, no to tak naprawdę my jeszcze nie osiągnęliśmy, więc tutaj jeszcze jest ogromne pole do popisu, do rozwoju, do poprawy. Natomiast ja kiedyś w ogóle broniłem się trochę przed takim aspektem społecznym amfutbolu, tak? Też gdzieś takie miałem przeświadczenie, a nie gadajmy o naszej niepełnosprawności, tylko pogadajmy o naszych wynikach, nie? Ale potem sobie pomyślałem, że kurde, z drugiej strony to jest ogromna wartość tej dyscypliny, że właśnie poprzez tą grę, poprzez nasze zgrupowania, nasze turnieje, możemy pokazać tak naprawdę historię każdego z tych chłopaków. I to ma taki niewymierny wymiar, bo przecież ten kibic, jak zobaczy tych biegających na jednej nodze czy z jedną ręką po boisku i posłucha ich historii, no to właśnie on wtedy daje sobie prawo do tego, żeby swoje życie wzbogacić. No, zobaczyć, kurde, oni mogą, to i ja mogę. Jeśli im się chce, to i ja mogę też chcieć coś w życiu, swoje marzenia zrealizować, nie? I teraz myślę, że na tyle już zmieniłem swoje postrzeganie, że cieszę się, że okej, jeżeli ktoś mówi o futbolu i zatem też pyta o historię, opowiedz mi swoją historię, dlaczego tak się wydarzyło i on z tej historii coś weźmie dla siebie dobrego, to jest też sukces amfutbolu. Ale oczywiście też cieszy to, że jesteśmy postrzegani jako dyscyplina sportowa, która myślę, że jest atrakcyjna do oglądania, gdzie na tym boisku wiele rzeczy się ciekawych dzieje, że właśnie jest walka, jest ta rywalizacja, jak to kiedyś powiedział Michał Pol, kule świszczą. Dajemy też emocje, bo było wiele takich spotkań, czy to reprezentacyjnych, czy klubowych w historii amfutbolu, gdzie ten kibic do ostatniej minuty siedział i nie był pewien wygranej, a często były też takie mecze, że gdzieś nawet wygrywaliśmy, a w końcówce meczu, no niestety, nadchodziła przegrana i był płacz, łzy, smutek i takie. No, emocje przeróżne, wachlarz emocji. I myślę, że też kibic za to kocha futbol, że dostarczamy mu te łzy radości i te łzy smutku. Ale też sobie myślę też, że trochę my jako zawodnicy amfutbolu jesteśmy trochę na takie wyciągnięcie ręki dla kibica. To znaczy w zasięgu jego ręki. On może do nas przyjść, porozmawiać, poznać nas. Właśnie, poznać nasze historie, pogadać z nami jak po prostu z drugim człowiekiem. I to też, to mam też taką informację właśnie od kibiców, że oni nam za to dziękują, że właśnie mogą podejść, zrobić zdjęcie, porozmawiać krócej, dłużej, że nie jesteśmy tacy, nazwijmy to z kosmosu, nie? Tylko jesteśmy po prostu takimi samymi ludźmi jak oni. No i realizujemy swoją pasję i to fajnie wygląda.
Wspomniałeś, że Wcześniej tak niezbyt chciałeś poruszać ten aspekt społeczny w przypadku futbolu. A znasz, pamiętasz jakby pierwszy moment, w którym właśnie zdałeś sobie sprawę, jak wielką moc ma futbol, jeżeli chodzi właśnie o inspirację innych ludzi? Może pamiętasz jakieś takie doświadczenie z kariery, które ci tak dało do myślenia, że to, że ja gram w piłkę, właśnie w kadrze, a w futbolu, to nie tylko jest satysfakcją dla mnie, nie tylko jest jakimś, nie tylko ma znaczenie sportowe, ale też może być również taką siłą, nadzieją dla innych osób.
Tak, był taki moment. Pamiętam, to były Mistrzostwa Europy w roku 2021. Graliśmy mecz, kurczę, już nie pamiętam z kim, ale na trybunach w trakcie tego meczu zasiadły nasze dzieciaki właśnie amfutbolowe, juniorzy. I oni przygotowali taki transparent z napisem: chcemy być tacy jak wy. I jak ja zobaczyłem ten napis, ja mówię: matko, ja jestem realną inspiracją, realnym, może nie chcę używać słowa wzorem, ale jestem kimś, kto we mnie widzi jakieś takie światełko w tunelu, że ktoś może podążać taką drogą, którą ja sobie wybrałem, nie? Z jednej strony ogromna, nie wiem, przyjemność, ale z drugiej strony ogromna odpowiedzialność, że wiesz, swoją postawą, swoją taką drogą życiową pokazujesz, że ktoś może za tobą iść, i jest tym właśnie amfutbol, nie? Czyli to był, pamiętam, taki moment, który już miałem wcześniej też w głowie taką myśl, że ten amfutbol ma taki wymiar bardziej społeczny, ale ten moment, ten transparent, to kibicowanie tych najmłodszych dało mi jeszcze takie większe poczucie odpowiedzialności i tak pokazanie, że kurde, człowieku, ty robisz niebywałe rzeczy, że są osoby na świecie, które chcą być na twoim miejscu, więc nie masz prawa być niezadowolony z tego, co robisz, bo ktoś oddałby wiele, włożyłby wiele pracy, żeby być w tym samym miejscu, co jesteś tutaj, tu i teraz.
A co złożyło się na decyzję, że postanowiłeś zakończyć karierę reprezentacyjną, ale jeszcze nie skończyłeś z grą w OneFootball?
Był taki moment w moim tym życiu reprezentacyjnym, że ja sobie powiedziałem tak, dałem sobie takie słowo, że jak przyjdzie czas, żeby przekazać opaskę kapitańską drugiemu zawodnikowi, no to to będzie taki jasny, klarowny sygnał do tego, że ta moja rola w tym zespole, moja rola w reprezentacji już się skończyła. I pamiętam, właśnie to był marzec. Trener Dimitro, właśnie nowy trener, bo ja praktycznie, jak znasz pewnie historię
Tak.
futbolu,
Trener
to
Dragosz.
tak, trener Dragos ze swoim sztabem, i to był taki, no to byli ludzie, z którymi od początku tej drużynie byłem. I pamiętam, w marcu, jak pojechaliśmy z nowym sztabem szkoleniowym do Włoch na pierwszy taki towarzyski dwumecz właśnie pod wodzą trenera Dimitro. No i trener tam wziął mnie na rozmowę i właśnie zasugerował, że chciałby przekazać tą odpowiedzialność bycia kapitanem młodszym zawodnikom. Powiedziałem, że okej, okay, jasne, jak najbardziej szanuję, no ale to właśnie, żeby być w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z tą obietnicą, którą sobie dałem, to powiedziałem, że to w takim razie, trenerze, ja będę chciał bardzo podziękować za grę, i jeśli jest taka możliwość, to właśnie na tej Lidze Narodów w czerwcu się pożegnać z zespołem i z kibicami.
Gdy przygotowałem się do rozmowy i pytałem się tak mniej więcej ludzi, którzy też śledzą amfutbol, o jakieś takie postacie właśnie kluczowe dla rozwoju w Polsce, no to wśród właśnie osób często się pojawiało nazwisko prezesa Widłaka, trenera Dragosza i twoje. Staram się, ja wiem, że tak głupio jest gadać o samemu o sobie i tak jakby słodzić samemu sobie, ale no tak troszeczkę to odstawiając to skromność na bok. Masz poczucie, że jakąś taką cząsteczkę zostawiłeś dla dla tego amfutbolu w Polsce, że taki jeden, jakiś tam jedną cegłę, jedno, dwie cegły wrzuciłeś do budowy amfutbolu od podstaw w Polsce?
Tak, no myślę, że no nie mogę tutaj być jakoś, zakłamywać rzeczywistości, czy nie wiem, czy być fałszywie skromnym, no bo jakby nie było, to było 12 lat tworzenia, czy tworzenia, 12 lat w tej dyscyplinie. I myślę, że tą cegiełkę udało mi się włożyć, czy to właśnie jako zawodnik, czy jako kapitan, czy jako po prostu Przemek Świercz. Natomiast nie jest to jakaś, inaczej, uważam, że nie powinno się, nie wiem, jednych cegiełek bardziej gloryfikować, drugich umniejszać. Po prostu każdy z nas tutaj zrobił kawał dobrej roboty. Czy właśnie Mateusz Wiłak, prezes, który tą dyscyplinę wprowadził do Polski, założył, utworzył całe struktury, czy też wszyscy pracownicy właśnie stowarzyszenia, których no na co dzień nie widać, czy to na boisku, czy na zgrupowaniach, ale oni też tam ciężko pracują. Często to są osoby anonimowe, ale też tą dyscyplinę tworzą. Marek Dragosz i jego cały sztab szkoleniowy, którzy wykonali fantastyczną robotę przez te 12 lat. No i zawodnicy, wszyscy, którzy przewinęli się, czy to w klubach, czy w reprezentacji, no to są ludzie, którzy swoją postawą, swoimi zachowaniami, swoimi przekonaniami, swoją osobą, czy to na zgrupowaniach, czy na lidze, czy na wojsku, oni tą dyscyplinę tworzyli, tworzą i będą tworzyć. I ja myślę, że obecność każdego z tych chłopaków coś dobrego wniosła do tej dyscypliny, jakąś ciekawą historię. Więc to ja mam takie porównanie zawsze w kontekście takiego zespołu i tworzenia całości, że porównuję to trochę do puzli, tak? Jak układasz puzzle, czy to nie wiem, z 2000 czy z 3000. One są kompletne wtedy, kiedy wszystkie klocki są na swoim miejscu. Jeśli wyjmiesz nawet jeden, najmniejszy klocek, no to te puzzle już nie są kompletne. Nie tworzą całości, czegoś brakuje. I tak samo myślę, że w amfutbolu. No, jeśli wyjąłbyś jednego człowieka, czy to właśnie zawodnika, czy też trenera, czy osób pracujących w biurze, no to nie byłoby już całością, bo już nie było tej wartości. Więc tutaj tak, uważam, że wniosłem coś dobrego do tej dyscypliny, tak samo jak każdy z chłopaków, który w tej dyscyplinie był i jest.
Tobie nadal chce się tak samo grać w amfutbol jak 12 lat temu? Masz, jak na przykład teraz jeszcze grasz w rozgrywkach klubowych i widzisz młodych, no to masz takie poczucie, cholera, no gonią mnie już tak trochę, już coraz trudniej już ta piłka, tak coraz trudniej się biegnie, coraz ciężej. I czy masz jakiś taki deadline, w którym sobie tak postanowisz, że dobra, już na dobre kończę z grą?
No jest na takim teraz etapie, że gdzieś tam trochę stoję na takim rozwidleniu dróg i daję sobie jeszcze chwilę czasu do podjęcia tej decyzji i wybrania, w którą drogę pójść, bo tak jak wspomniałeś, jest takie przeczucie, że ci młodzi na boisku naprawdę robią niesamowite rzeczy. Ja wiem, że w pewnych aspektach odstaję od nich. Był też taki czas, w którym, jak to zauważyłem, to mnie w jakimś stopniu denerwowało, trochę przeszkadzało. No teraz na tyle sobie to poukładałem już w głowie, że okej, wiem, nie mogę oczekiwać od siebie, żeby biegać tak samo szybko jak Christian Capon i być tak samo dobrym technicznie jak właśnie Christian, ale wiem, że na przykład mogę dać swoje doświadczenie, swój spokój, swoją wiedzę, właśnie z tego, jak budować zespół w szatni, że swoją postawą, swoją obecnością, nawet jeśli spędzę tych minut mniej na boisku, to mogę wnieść to, co dobre mam w sobie, to mogę przełożyć na boisko. Ale tak, jest taki czas teraz, kiedy no, trzeba chyba podjąć decyzję, co robić dalej, czy no poświęcić właśnie więcej czasu na sprawy rodzinne, na sprawy trochę może i biznesowe, a już mniej być tym aktywnym zawodnikiem, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że to wszystko bo to, co widzimy na boisku, to jest tylko część tej całej pasji, a jeszcze jest mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam zabierają, znaczy, może nie te, co zabierają, na które trzeba przeznaczyć dużo czasu, żeby tą formę sportową zbudować, czy ją utrzymać. Mówię tutaj o treningach, o pewnych wyrzeczeniach. No a właśnie, coś kosztem czegoś, nie? I teraz powiedzieć sobie trzeba na pytanie, czy na którym etapie swojej drogi jestem i w którą stronę pójść.
Wspomniałeś, że pracujesz z juniorami futbolowymi. Ciekawi mnie, czy widzisz siebie w takiej roli już takiego trenera właśnie amfutbolowego, czy takiego piłkarskiego?
Nie, tutaj chcę iść i chcę się rozwijać i budować w kierunku trenera mentalnego. No to jest ta przestrzeń, w której chcę się no właśnie rozwijać i pracować z amfutbolistami, pracować z zawodnikami pełnosprawnymi, ale właśnie bardziej w tym kierunku mentalnym. Tak, a żeby nie ciągać wszystkich srok za jeden ogon, to trzeba wybrać ten obszar, w którym chcę się rozwijać.
Zbliżając się do końca, ciekawi mnie, czy masz też taką wewnętrzną satysfakcję z tego, jak godziłeś i jak nadal godzisz obowiązki i zawodnika, i męża, i ojca, i syna?
Mam satysfakcję z tego.
Czy może masz jakieś zastrzeżenia, poczucie troszeczkę niedopełnienia obowiązków?
Jest taka myśl, że pewne rzeczy mogłem zrobić lepiej. Pewne rzeczy sobie nie odpuszczać. Pewne treningi też przepracować lepiej. Być może być bardziej konsekwentny w pewnych planach, po to, żeby móc, nie wiem, więcej czasu spędzić z rodziną. No ale znowu wracamy do tego, żeby raczej być wdzięcznym za to, co się zadziało i jak to wszystko godziłem, niż wkurzać się, denerwować, że ach, mogłem zrobić lepiej, nie? Gdzieś tam na pewno są takie obszary, które gdybym teraz miał przepracować inaczej, to pewnie bym to zrobił lepiej, ale to bardziej wynika z tego takiego doświadczenia, że aha, podjąłem taką decyzję, ale ona nie do końca okazała się taką decyzją właściwą. No to teraz nauczony na swoich błędach, pewnie zrobiłbym inaczej. Natomiast myślę, że za każdym razem, jak trzeba było właśnie wybrać, czy jakby to wszystko pogodzić, to mogę sobie powiedzieć, tak spojrzeć po prostu w oczy i powiedzieć, że, no, że zrobiłem to zgodnie z samym sobą. Uczciwie wobec swoich wartości, wobec zasad. Oczywiście to były trudne wybory, bo nieraz było tak, że jadąc na zgrupowanie, ściskałem swoje córki, a one w płaczu: tata, czemu ty znowu wyjeżdżasz, nie? I czemu ty nas znowu zostawiasz? Były też takie stwierdzenia, że tato, ty kochasz piłkę bardziej niż nas, nie? I to są takie słowa, które słyszysz i one dają ci do myślenia. W trakcie takich rozmów z dziećmi, z dziekami, z dziewczynami mówiłem im, że słuchajcie, to nie jest tak, że kocham bardziej piłkę nożną niż was. Natomiast no, chcę mieć swoją pasję, chcę też poprzez swoją pasję pokazać wam, żebyście wy też w życiu taką pasję nabyły, no bo uważam, że warto mieć w życiu coś, co kochasz robić, coś, co powoduje, że odpoczywasz, coś, co powoduje, że buduje ciebie to jako człowieka, że ładujesz te swoje akumulatory, żeby właśnie potem być no właśnie, dobrym ojcem, dobrym mężem i jeszcze dobrym pracownikiem, nie? Więc tą pasję warto mieć, bo ona nas napędza, pozwala nam spełniać swoje marzenia, no a te marzenia, no, to nas budują jako ludzi.
Na koniec, bo to zawsze goście niezależnie od dyscypliny dostają to pytanie, musisz ułożyć swój taki mały dream team zawodników, czyli wybrać jednego bramkarza, jednego obrońcę, dwóch pomocników i jednego napastnika, przy czym musisz się tylko ograniczyć do tych zawodników, z którymi miałeś styczność, jako nie wiem, czy w kadrze, czy w klubie, i trenera, z wytłumaczeniem, dlaczego tę osobę wybrałeś.
Ale mam się ograniczyć do zawodników amfutbolowych,
A
czy?
futbolowych? Nie, no jak
O
rozmawiam z
kurczę.
amfutbolistą, to rozmawiajmy o amfut. Nie. Żeby nie było, że ty tutaj tak połączysz, nie wiem, Roberta Lewandowskiego z kolegą z kadry. Nie, musimy się albo do kadry, albo klubu ograniczyć i zaczynamy od bramkarza.
No ale to nie jest tak zero-jedynkowe, no bo każdy z bramkarzy, z którymi grałem, ma
Ale to możesz
swoim.
wybrać, wiesz, czy to pod względem sympatii, czy względem umiejętności, tu już masz dowolność.
No to wiesz co, oprę się na amfutbolowej Wiśle Kraków, bo to jest, miałem właśnie znowu to szczęście, że w dużej mierze zawodnicy z Wisły Kraków graliśmy właśnie również w kadrze i tutaj no to na bramce postawiłbym Igora Woźniaka, dwóch obrońców, tak?
Znaczy, no ale dlaczego? Czym ci tak. Czym Igor zasłużył? Też musisz wytłumaczyć.
Też nie mnie oceniać jego warsztat bramkarski, bo ja się w ogóle nie znam, to byłaby rola trenerów. Natomiast z Igorem myślę, że gdzieś tam mamy blisko i wiele takich podobnych wspólnych wartości w postrzeganiu świata, w budowaniu relacji, w takim patrzeniu na drugiego człowieka. O. I to myślę, że jest taki wspólny mianownik. Natomiast no, Łukasz Miśkiewicz czy Jakub Popławski, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt grać w kadrze, no to też są fantastyczni ludzie. Dlatego kurde, no to jest bardzo takie, wiesz. Bo to też są wspaniali bramkarze i też
No tak.
fantastyczni ludzie, nie? Ale to dlatego opieram się, bo z Igorem miałem przyjemność grać i w Wiśle, i w reprezentacji i mamy też takie, myślę, że wspólne wartości.
Czyli teraz jeden obrońca.
Jeden obrońca.
Tak.
Tutaj stawiam na Kamila Rośka. Kamil Rosiek dla mnie też taki wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o takie profesjonalne podejście do bycia zawodnikiem. Kamil, oprócz tego, że uprawiał amfutbol, jest też paraolimpijczykiem, byłym paraolimpijczykiem, reprezentował nasz kraj na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w dyscyplinie, jeśli dobrze pamiętam, się chyba nazywa biatlon, tak? On no, ścigał się na nartach biegowych plus strzelanie.
Tak, to
Natomiast
biatlon, tak.
biatlon, tak. Natomiast jego podejście do takiego właśnie zadbania o każdy szczegół, czy właśnie o zdrowe odżywianie, czy o regenerację, o umiejętny odpoczynek, o takie holistyczne podejście jako zawodnika, dla mnie człowiek profi i wzór do naśladowania.
Dwóch pomocników.
Dwóch pomocników. Dwóch pomocników. No to tak, na pewno Christian Kapon, no bo to już w tej rozmowie dużo wybrzmiało o nim i też uważam, że sportowo i też w kwestii takiego poziomu świadomości też zawodnik naprawdę na wysokim poziomie i lubię go jako człowieka, podziwiam jako zawodnika, więc tutaj tak, Christian Kapon. I tutaj myślę, że też w kwestii pomocnika na tej pozycji jeszcze wymienię Bartka Łastowskiego, z którym też łączy taka historia, że nasze pierwsze zgrupowania w amfutbolu to były, właśnie zarówno jego, jak i moje to były pierwsze, tam się spotkaliśmy też pierwszy raz, ale też fantastyczny chłopak, wspaniały piłkarz, wiele fantastycznych bramek ciężkiej pracy na boisku, więc tutaj też na rolę pomocnika wybieram Bartka Łastowskiego.
A tak?
Kamil Grygiel. Kamil Grygiel. No niebywała noga, jeżeli chodzi o futbol. Ma tak ułożoną nogę, taki instynkt snajperski, tak umie się zachować z piłką, zastawić, przyjąć, ma też taką mądrość piłkarską, więc tutaj tak, Kamil Gryje.
I na koniec trener.
Marek Dragosz.
Dlaczego? Chyba, czyli za dużego wyboru nie miałeś, biorąc pod
Nie,
uwagę,
no
jak.
jeszcze trener Krzysztof Moszumański z Wisły Kraków, bo też spędziliśmy też dużo czasu. Znowu też trener Dimitro, też jak miałem przyjemność kilka zgrupowań pod jego wodzą, też trener z ogromną wiedzą, też z ciekawym podejściem w ogóle do futbolu, bo trochę pozmieniał, nawet nie trochę, dużo, bo wprowadził dużo z futsalu, więc też naprawdę myślę, że kawał dobrego trenera i też fantastycznego człowieka. Natomiast no, Marek Dragosz z racji też tych wspólnych chwil, wspólnego czasu no, z tych wszystkich trenerów, no jeszcze też z Grzegorzem Skrzeczkiem i z Krzyśkiem Wajdą też mieliśmy przyjemność pracować tutaj troszeczkę krócej. No ale przez taką moją całą historię, no to jednak Marek Dragosz to był taki ten trener, którym gdzieś ta relacja była długo budowana, wiele właśnie wspólnych łez ze smutku, wiele wspólnych takich rozmów, nie tyle o życiu piłkarskim, jak po prostu o życiu prywatnym. Więc jeśli znowu muszę wybrać tą jedną osobę, to wybieram Marka Dragosza z podkreśleniem też szacunku i wartości dla pozostałych trenerów, bo znowu, bo każdy ten z tych trenerów, jego podejście, jego sposób prowadzenia drużyny też ma wpływ na to, jakim jestem człowiekiem dzisiaj, tu i teraz.
Na koniec, czego mam ci życzyć?
Dobra. Żeby to takie codzienne dobro w moim życiu było i żebym ja to dobro potrafił dostrzegać. I tyle.
Bardzo serdecznie ci dziękuję za bardzo długą rozmowę. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało zarówno na tematy takiego trener z tej kwestii mentalnej, jak i kwestii amfutbolowej. No i bardzo dziękuję, że Ostrołęczanin mógł porozmawiać z Ostrołęczaninem. Były zawodnik Narwi mógł porozmawiać z byłym zawodnikiem Narwi. No mówię, czuję jakby wielką wdzięczność za to, że znalazłeś dla mnie sporo czasu.
Właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że widzisz, jak się dwóch Ostrołęczaninów, Ostrołęczaninów, tak, spotka, dwóch kurpiów spotka, to ten czas się z czasem wartościowym i dobrym. Też bardzo Ci dziękuję za właśnie zaproszenie, za odnalezienie mnie gdzieś tam w gąszczu tych wszystkich osób, z którymi myślę, że też jeszcze masz w planach rozmawiać. Dziękuję też, że właśnie postanowiłeś poświęcić swój czas na rozmowę ze mną i mam nadzieję, że gdzieś tam spotkamy się. Jak nie w Ostrołęce, to w Warszawie albo gdzieś na właśnie tym sportowym boisku.